I proszę braterstwa, zebraliśmy się znów na to miejsce, żeby z tej księgi znów zaczerpnąć troszkę tego pokarmu. Tak jak ryba, która jest w akwarium, to nieraz od czasu do czasu musi wyjść na wierzch i tak złapać bezpośrednio tego powietrza. Bo nieraz tego powietrza, które jest w akwarium, jest troszkę mało. Dlatego my w tym świecie, będąc właśnie do tego Słowa Bożego, tak jak do tego powietrza, stale ciągniemy ku górze. A ono ma dla nas wszystko, co nam do zbawienia jest potrzebne. Wszystko. Tak jak nasz Zbawiciel powiedział, że nie tylko to, co kiedyś ludzie rozumieli, ale to, co i dziś możemy ze Słowa Bożego rozumieć. Bo nasz Zbawiciel powiedział, że ten, który jest wyuczony w Piśmie, to podobny jest gospodarzowi, który wynosi ze skarbu swego i stare, i nowe. Dlatego też dla nas pokarmem są rzeczy nie tylko stare, ale i nowe. Bo przecież mamy źródło, mamy takiego mądrego Ojca, który ma niezgłębione zasoby prawdy. On tylko czeka, czy umiemy poprosić, czy umiemy ocenić, czy czujemy potrzebę wiedzenia, wiedzieć coś więcej. A to nie jest grzeszne, to nie jest grzeszne. Bóg chce, żeby Jego dzieci były jako panny mądre. A mądre to będą miały pokarm na czas słuszny. Nie tylko ten pokarm, który 1000 lat, 500 lat, 100 lat czy kilkadziesiąt lat, bo prawda im dalej, tym jaśniej świeci aż do dnia doskonałego. Objawiciel święty Jan, nazwany teologiem, ale on rzeczywiście był teologiem, ale teologii Bożej. On nie był takim teologiem, jak dziś się nazywa teologów, który musi skończyć pewne studia, które bardzo często nie mają dużo wspólnego z Biblią, a nawet przekręcają Słowo Boże. Ale my do tego prawdziwego teologa, objawiciela świętego Jana, pójdziemy, a on napisał tak w 1 rozdziale i 7 wierszu. Oto idzie z obłokami i ujrzy go wszelkie oko. I ci, którzy go przebili, i narzekać będą przed nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak. Amen. Jeżeli to powiedział apostoł Jan, i to w ostatniej księdze, i powiedział jeszcze na dokończenie tak i amen, to znaczy, że to się stanie, czy nie? To się musi stać. Bo przecież on był wyrazicielem myśli Jezusa Chrystusa. On był tym umiłowanym Jego uczniem. I on miał szczególne błogosławieństwo napisania Księgi Objawienia, o którym my nieraz mało mówimy, ale trzeba będzie od czasu do czasu jakiś tam temat z tego wziąć. A więc co to idzie z obłokami? Jeśli chodzi o przyjście naszego Pana, to musimy go zanumerować, że to będzie przyjście Jego drugie. Przynajmniej tak należy wnioskować, bo raz przyszedł jako człowiek w ciele, żeby złożyć okup za cały rodzaj ludzki i był niczym innym więcej jak doskonałym człowiekiem, tak jak pierwszy człowiek Adam był nim. A żeby mógł złożyć okup równoważną cenę, to nie musiał być Bóg, nie musiał być anioł, nie musiała być mieszanina natury ludzkiej z ziemską, ale tylko człowiek Jezus Chrystus, który przyszedł, ażeby pierwszym razem, gdy był na ziemi, mógł złożyć życie za nas, aby te rzeczy, które miały przyjść, we której obecności miały podstawę, żeby one rozwiązały do działania ręce boskiej, boskiej działalności. Bo gdyby okupu nie było, ręce boskie byłyby zawsze związane wyrokiem sprawiedliwości, śmiercią umrzesz. Ten Bóg nie mógłby błogosławić ludzkości życiem wiecznym, a Jezus Chrystus przez swoje posłuszeństwo dał nam możliwość korzystania z wierzenia w te rzeczy, które niechybnie przyjdą. Miały przyjść i jak widzimy, już po trosze widać, że się przygotowanie do tego wielkiego błogosławieństwa na ziemi dzieje. Która obecność Pańska jest rzeczą wyczekiwaną. Nawet apostoł mówi, że wszelkie ciało, że cała ludzkość, wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje, oczekując czegoś. No czego? No podświadomie oni oczekują tego, którego przyjścia i błogosławieństwa z nim związanego. Oczekując objawienia się synów Bożych. Tym pierwszym naczelnym synem Bożym to jest Jezus Chrystus, a tymi następnymi to są jego bracia, małżonka. Izaak, głowa i ciało, który ma błogosławić jako nasienie abrahamowe wszystkie rodzaje ziemi. Idzie z obłokami. Proszę braterstwa, przyjście naszego Pana przez wszystkich jest podświadomie oczekiwane, ale przez tych, którzy znają naukę Bożą, to jest oczekiwane jest świadomie. Oni mają więcej informacji pod tym względem. My znamy przypowieść o Samarytaninie miłosiernym. My wiemy, że ten Samarytanin pokazał się wtedy, gdy człowiek szedł z Jeruzalemu do Jerycha i napadnięty został przez zbójców. Szedł kapłan, zobaczył tego jęczącego tam gdzieś w krzakach przy drodze, ale on był zajęty swoimi sprawami i poszedł dalej, bo on się śpieszył na swój Sanhedryn. Przechodził i Lewita i on też miał jakieś sprawy. Co go obchodzi, że tam ktoś jęczy? Przeszedł i poszedł dalej. Ale przejeżdżał tą drogą Samarytanin. Użalił się, poszedł, zajrzał do tego miejsca, gdzie jęki się wydobywają. Wziął oliwy, wina, namazał rany, do środka wlał napoju, który wzbudził w nim życie, włożył go na swoje ośle, zawiózł go, siły dołożył, bo przecież takiego bezwładnego to też trzeba dźwigać. Zawiózł go do gospody i powiedział, miej staranie o nim, a jak gdy przyjdę, to ci za wszystko zwrócę. I pewien malarz to namalował taki obraz. Jak na progu chaty gospody siedzi człowiek, ma opasane czoło, rękę na tym blaku, plastry i patrzy z tęsknotą na drogę. Kto to był? To był ten Samarytanin, który czekał, aż jego dobroczyńca przyjdzie. I to był taki obraz. Nic więcej. Proszę braterstwa, oczekiwanie na wtórną obecność naszego Zbawiciela to jest tak jak właśnie tego Samarytanina, który czeka na resztę błogosławieństw, które obiecał, gdy miał przyjść który raz. Ale jeśli chodzi o wtóre przyjście naszego Zbawiciela, to ono nie jest tak łatwo wyrażone w Piśmie Świętym. I naprawdę trzeba mieć błogosławieństwo Boże, żeby w tych tekstach, które mówią o wtórym przyjściu, żeby się połapać. Nic dziwnego, że pod tym względem cała masa różnych teorii egzystuje. No w jednym miejscu pisze, jak w objawieniu świętego Jana 16, rozdział, wiersz 15, to sam nasz Zbawiciel mówi: oto idę jako złodziej. A w drugim miejscu pisze, gdy nasz Zbawiciel odpowiada na pytania, jako był, będzie i za dni Syna Człowieczego, przed potopem. Jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali. Aż przyszedł potop i wytracił wszystkie. Czy przed potopem, bo tu jest podobieństwo i przed potopem, i w potopie, ale jeżeli weźmiemy to przed potopem, proszę braterstwa, to tam była jakaś świadomość? Czy oni sobie zdawali sprawę, że ten Noe to jest właśnie reprezentant obecnego Pana i głoszonej prawdy przed potopem? Nie zdawali sobie z tego sprawy. W drugim miejscu nasz Zbawiciel powiedział, gdy go się pytali, czy się Królestwo Boże objawi, mówi: nie przyjdzie Królestwo Boże z postrzeżeniem. A w innym miejscu znów są wręcz przeciwne. Oto sam Pan z głosem archanielskim, z trąbą, z okrzykiem. W drugim miejscu do Tesaloniczeńców pisze, że ogień i płomień będzie przed obliczem Jego i On będzie palił. I bracia mają się cieszyć, że teraz poniżeni w przyszłości będą widzieć klęskę tych, którzy gwałcą, prześladują. W innym miejscu pisze, jak w Ewangelii Mateusza 24:30, że ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego z mocą i chwałą wielką. No a ten tekst nasz naczelny, oto idzie z obłokami, ujrzy go wszelkie oko. Proszę braterstwa. A gdy nas Zbawiciel odchodził od uczniów po swoim zmartwychwstaniu, to proszę braterstwa, aniołowie, gdy za tak patrząc za Jezusem, który był uniesiony w niebo i im znikł przez tworza, co tu stoicie, mężowie galilejscy, patrząc w niebo? Święty jest od was, tak przyjdzie, jakoście go widzieli, idącego do nieba. Tak przyjdzie. W innym miejscu jest powiedziane, że przyjście Syna Człowieczego będzie jako błyskawica, nawet przetłumaczone jest. Proszę braterstwa, łatwo to wszystko zharmonizować? Musimy zauważyć, że Pismo Święte jest bardzo trudne do zrozumienia. Dlatego też według autorytatywnego pojęcia nominalnego Kościoła, który sobie tak wypośrodkował wszystko, to rozumieją, że Jezus przyjdzie w sposób widzialny dla oczu ludzkich. Że przyjdzie w obłoku, trąba archanielska zabrzmi jak świat długi i szeroki. Towarzyszyć temu będzie światło literalne, no bo to będzie świetlana postać. Wszyscy zobaczą wielką jasność ukazującą się na niebie. No i rozbicie świata nastąpi, zniszczenie globu. Proszę braterstwa, jaki to cel jest w taki sposób sformułowania kwestii przyjścia? Żeby nastraszyć ludzi do pokuty, żeby ludzie się obawiali tego, którego przyjścia już z miejsca zaczęli dobrze żyć. Możemy powiedzieć, że cel jakoby był dobry, No ale czy to jest dobre rozwiązanie tych wszystkich właśnie trudności? To musimy powiedzieć, że nie. Musimy w naszym rozważaniu zauważyć, że są pewne rzeczy, które mówiłyby jakoby wprost, ale jeżeli część tych wyrażeń nie będziemy traktować jako symbole, to wyjdzie z tego nieporozumienie. Na przykład, Ziemia jest przecież okrągła, a nie płaska. Ona się obraca naokół swojej osi w ciągu 24 godzin. Jezus, gdy był w miejscu, to musieliby go wszyscy widzieć przez 24 godziny. Aż się Ziemia obróci, dopiero wszyscy mogliby go zobaczyć. Proszę braterstwa, a głos, jaki to musiałby być wielki głos, żeby wszyscy ludzie usłyszeli? Żadna bomba atomowa nie ma takiego głosu, jak ten głos byłby, żeby wszyscy usłyszeli. Bo te bomby tam wybuchają, a my tego nic nie słyszymy. Jakaż to musiał być potężny głos? Ile to tam decybeli byłoby? To by bębenki musiałyby popękać. A światło? Jakież to światło musiałoby być? No my wiemy, że Pismo Święte mówi, że on mieszka w światłości nieprzystępnej. Że gdyby człowiek stanął w obliczu takiej nieśmiertelnej istoty, to żyw by nie został. Nawet Mojżesz chciał z tym przedstawicielem Bożym rozmawiać, to on powiedział, że nie, twarzy mojej nie będziesz mógł oglądać. Bo jak będę przechodził koło ciebie, to twarz swoją zasłonię. A to już było pokazane, że istota duchowa jest świetlana i niemożliwością jest jej widzieć. Ale są ludzie, którzy do dzisiejszego dnia cały świat napełniają tą wiadomością, że Jezus przyjdzie jako istota z nieba. I to jest poselstwo jakoby trzeciego anioła, żeby ludzie pokutowali, bo bliskie jest przyjście literalnym wzrokiem widziane. Musimy jednakowoż starać się pogodzić, żeby nie było jednostronności w tym tłumaczeniu. I musimy pamiętać, że obrazowość musi się naginać do prostego, dosłownego oświadczenia i to musi być, i w tym dopiero możemy uzyskać harmonię. Dlatego też spróbujemy tłumaczyć tego rodzaju trudności. Czy my dobrze rozwiążemy, to jest kwestia. Ale musimy tak jak te łamigłówki układać, czy nie tak? Bo jak te łamigłówki źle ustawimy, to nieraz wychodzi zupełnie coś niestworzonego. Wychodzi koń z rogami, z ogonem zupełnie innym, nogi ma zupełnie inne. Zdaje się człowiekowi, że dobrze złożyła w gruncie rzeczy, to tak nie należy tych łamigłówek składać. To są łamigłówki. Na przykład, gdy weźmiemy taki tekst, pierwszy do Tesalonicensów. Apostoł Paweł do Tesalonicensów właśnie w tej kwestii się wypowiedział. Czwarty rozdział, wiersz 16. Gdyż sam Pan z okrzykiem i z głosem archanielskim i z trąbą Bożą stąpi z nieba, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierw. Proszę braterstwa, Pan miał przyjść z okrzykiem, z głosem archanielskim. Te, które przyjście jest pokazane również w Księdze Daniela w 12 rozdziale. Tak, ostatni rozdział Daniela mówi, tego czasu powstanie Michał, książę wielki, który się zastawia za synami ludu Twego, a będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być, aż do tego czasu, tego mówię czasu, wyswobodzony będzie lud Twój, ktokolwiek znaleziony będzie napisany w księgach. Będzie czas ucisku, jakiego nigdy nie było, jako narody poczęły być. A nas Zbawiciel powołując się mówi, i nigdy takiego już nie będzie. Gdy ten książę Michał miał przyjść, a Michał znaczy jako Bóg, to nie kto inny, tylko nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. W objawieniu świętego Jana też jest powiedziane: i zatrąbił anioł. Siódmy. I co się stało? I ta biada trzecia przyszła. I głos wielki: dziękujemy, żeś przyszedł, żeś objął moc, objąłeś królestwo. Ale to miało być, miało wynikiem tego miała być trzecia biada, ten straszny ucisk, jakiego nie było i jakiego nigdy już potem nie będzie, proszę braterstwa. A więc widzimy, apostoł w drugim do Tymoteusza, w czwartym rozdziale i pierwszym wierszu, to również mówi: ja tego oświadczam się przed Bogiem Panem Jezusem Chrystusem, który ma sądzić żywych i umarłych w sławnym przyjściu swoim i w królestwie swoim. W sławnej Epifanii i w królestwie Bazyleja. A więc to są określenia, które mówią, że to ma być coś okrzykniętego z głosem archanielskim. Czy to miał archanioł z boku trąbić jako herold? Czy to nasz Zbawiciel miał sam ten głos wydawać? To też są różne pojęcia. W każdym bądź razie, gdy analizujemy to słowo z okrzykiem, to wyraz okrzyk jest greckie kaleusma. A wyraz kaleusma znaczy publiczna wiadomość. Dla uszu, nie dla jednostki, ale dla tłumu. Proszę braterstwa, jeżeli to miała być kaleusma od Jezusa Chrystusa i to nie miało być tak na ucho tylko, ale to miało być okrzyk dla tłumów, pobudzający tłumy, to wyobrażamy sobie po pierwsze, że to jest pewien alarm w celu przestraszenia, lub też może być ten głos w celu pomocy i zachęty, ale w każdym bądź razie jest to dla publicznej wiadomości dany głos. Jeżeli ten głos ma te dwa znaczenia, to znaczy, że on ma wpływ, ten głos Chrystusowy, na różne klasy. Na jedną klasę będzie alarmem przestraszającym, a dla drugich będzie pomocą i zachętą. Ten sam głos. I możemy zauważyć, jak rzeczywistość uderzająco odpowiada symbolowi. Jak we której obecności, a my wierzymy, że ona już trwa od roku 1874. My nie należymy do tych, którzy mówią, że Pana nie ma. A jeżeli Pan jest, to muszą się dziać te rzeczy, które są w tych symbolach pokazane. A jeżeli my nie będziemy widzieć tych rzeczy, które się dzieją, to powiemy, że Pana nie ma. A jeżeli Pan jest, no to musimy widzieć, co on robi, jak on krzyczy. Proszę braterstwa, ktoś mi powiedział: no tak, Pan się ukaże i będzie krzyczał literalnie. Nie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, że świat mnie już więcej widzieć nie będzie. Wy nie będziecie oglądać. Bo gdzie ja jestem, to i wy będziecie. Ale świat mnie więcej nie będzie oglądał. Dlaczego? Bo nasz Pan nie jest już człowiekiem. On jest istotą duchową. Dlatego też jego okrzyk ma się, to jest pewnego rodzaju zachęta, nauka, duch, który wpływa na całą ziemię i on powoduje w jednych strach, a w drugich zachętę. Mobilizuje ich do pewnych czynów. A więc widzimy, jak we której obecności ekonomia polityczna przybiera coraz to inne kształty, jak prawa cywilne są przez ludzi szczegółowo opracowywane, społeczne różne urządzenia i organizowanie się, jak różne urządzenia wolnościowe cały świat, jak długi i szeroki obejmują w jeden wielki krąg i front. Ktoż tego nie widzi, proszę braci, to trzeba być naprawdę bez wzroku człowiekiem. Ale nieraz to tak jest, że jakby się rozmawiało z daltonistą o kolorach, to on będzie głowę kazał ucinać. Nie ma żadnych kolorów, bo ja nie widzę. Ale kolory są. Tylko ten człowiek nie ma wzroku takiego, żeby to zobaczyć. Proszę braterstwa, nie widzimy, jak coraz głośniejsze są te wrzaski na całym świecie. Organizowanie się, zachęcanie jednych, organizowanie ich potężny ruch, a strach u drugich, to jeden i ten sam głos wzbudza. Dla jednych jest zachętą, a dla drugich przestrachem. Bo przychodzi wielki okres jubileuszu, a bogacze mają być złożeni ze swoich urzędów, aby się podzielić tym, co posiadają, ze wszystkimi. Głos ten podchwytują ludzie o genialnym rozumie. Są ludzie naprawdę mądrzy w tym świecie, którzy tego ducha czasu wolności laodycejskiego, wolność dla ludu, sprawiedliwość, podchwytują. Ale my pytamy, a kto jest inicjatorem tego wszystkiego? Ktoś powiedział, diabeł. Bo ci ludzie są niewierzący. Nie diabeł. Tu nie chodzi o osobiste wyznanie każdego, ale działalność, co ona robi. Ona musi zwalić ten Babilon. A to nie będzie dziełem ludzkiej mądrości, tylko tego ducha oświaty, który spływa na wszystkie serca, prawdy ekonomiczne, polityczne i tak dalej. I musi przyjść do ostatecznego rezultatu, jak Izajasz, 13 rozdział, a wiersz 4, mówi nam też o tej działalności pańskiej w taki sposób. Głos grai na górach jako ludu gęstego, głos i dźwięk królestw i narodów zgromadzonych. Pan zastępów spisuje wojsko na wojnę. Ktoś mi powiedział, pan nie potrzebuje spisywać żadnego wojska, bo Chrystusa nie należy według elementów tego świata komentować. A jednak elementy tego świata pan spisuje jako swoje wojsko. To nie święci, wcale nie święci. Ale to trzeba widzieć. Proszę braterstwa, to byłby ten głos, był ten kaleusma, okrzyk, a głos archanielski. Nasz Pan jest tym głównym posłańcem, bo archanioł znaczy główny posłaniec, pierwszy, główny. O naszym Panu jest powiedziane, że On jest tym głównym posłańcem. Malachiasza, 3 rozdział, a wiersz 1. Oto ja posyłam anioła mego, który zgotuje drogę przed obliczem moim, a zarazem przyjdzie do kościoła swego panujący, którego wyszukacie i anioł przymierza, którego wyżądacie. Oto przyjdzie, mówi Pan zastępów. Nasz Zbawiciel jest tym aniołem przymierza. Ale on jest aniołem najwyższego rzędu, archaniołem. On jest tym jako Bóg, Michał. To jest wyraźny obraz osoby Ojca. I on powstanie, ten głos archanielski wskazuje na wielką powagę, na wielkie powstanie naszego Pana w celu działalności, we której obecności Izajasz, drugi rozdział, a wiersz 19. Wtedy w niej idą do jaskiń skalnych i do jam podziemnych przed strachem pańskim, przed chwałą majestatu jego, gdy powstanie, aby ziemię potarł. Dnia onego wrzuci człowiek bałwany swe srebrne i bałwany swe złote, któremu naczyniono, aby się im kłaniał w dziury kretów i nietoperzy. I w niej idzie w rozpadliny skalnej na wierzchołki, obok przed strachem pańskim, przed chwałą majestatu jego, gdy powstanie, aby potarł ziemię. Kto to powstanie? Pan nasz. Powstanie znaczy powagę w objęciu władzy Chrystusa. Są to wydane, mają być wydane rozkazy, że przychodzi zmiana dyspensacji i wprowadzenie praw królestwa, które im dalej, tym więcej będzie do świadomości dochodzić. Psalm 46, a wiersz 7 w dalszym ciągu nam tą sprawę precyzuje, mówiąc słowami następnymi, następującymi. Gdy się wzburzyły narody, a zatrzęsnęły się królestwa, Pan wydał głos swój i rozpłynęła się ziemia. To nieliteralnie to jest. Zatrzęsły się królestwa, wzburzyły się narody. Dlaczego? Albo Pan wydaje swój głos i ta ziemia musi być wstrząśnięta. Oto jeszcze raz poruszę nie tylko ziemią, ale i niebem, mówi. Bo ta ziemia i te niebo mają przeminąć. Proszę baterstwa, to byłby głos archanielski. A z trąbą Bożą. Jaka to trąba? Czy literalna trąba? Proszę baterstwa, my wiemy, że z chwilą, w której obecności pańskiej, to lud Boży w te trąby prawdy dmucha i mówi, że Pan jest obecny. I to będzie trwało długi czas, przez cały czas obecności. Poselstwo dla tych, którzy żyją i poselstwo dla tych, którzy będą wstawać, że w który raz Pan jest obecny i On zaprowadza czas naprawienia wszystkich rzeczy dla wszystkich ludzi. Jeżeli byśmy spojrzeli na samo trąbienie, to z jednej strony jest trąbienie zachęcające, mówiące o której obecności, a z drugiej strony jest to trąbienie, które jest dłuższy czas nawet trwa, jak jest w Jerycho pokazane. Jerycho jak miało upaść, to przez 7 dni kapłani trąbili w trąbę, a lud milcząco obchodził cały obóz. Jerycho dziwiło się, że taki pokutniczy, że tak powiemy, sposób walki obrali sobie cicho, jeden do drugiego nawet pulsowanie powiedz go, kapłani tajemniczo trąbią, obeszli raz i poszli do obozu. Drugiego dnia to samo, przyszykowali się do bitwy, nie ma bitwy, trąbią tylko. Ale za 7 razem, to te 7 i ostatnie trąbienie, to składało się z 7 trąbień. 7 razy od 6 razy okrążyli znów milcząco, a ci Jerichończycy tylko patrzyli, co to jest. Znów liczą 6 razy. A za 7 razem to rozkaz Boży był, że jak kapłani zatrąbią, to i lud ma krzyknąć głosem wielkim i mury same upadną. Proszę braterstwa, to pokazuje, że ten siódmy okres trąbienia to się składa też z 7 takich trąbień. Ale dopiero właściwy skutek nastanie nie na początku tego dnia, tylko dopiero jak 7 raz się zatrąbi, a lud wojennym krzykiem wrzaśnie i wtedy wszystko upadnie. My rozumiemy, że to będzie dopiero wtedy, gdy przyjdzie ten ostateczny ucisk, Armagedon. Dziwna rzecz jest, że te słowa, ten krzyczał lud, gdy kapłani zatrąbili w trąby, mają wartość liczbową 1981. Proszę Państwa, to nie jest literalna trąba, ale tak samo ten okrzyk zachęty, głos archanielski czy trąba, to one są dowodem obecności Pańskiej. Jeżeli ktoś tego nie widzi, jeżeli nie widzi tego mobilizowania się, to nie widzi obecności. Nic dziwnego, że się obraża i mówi, że Pana nie ma. Okrzyk, głos i trąba są to sposoby objawiania Jego niewidzialnej obecności i są pośrednikami dzieła żniwa w tym najszerszym tego słowa znaczeniu. Najszerszym mówię, bo to jest okres wyprowadzania ludu z Babilonu. Ludu mój, wynieść z Babilonu. Proszę Państwa, w drugim do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale, a ósmym wierszu pisze tak: w ogniu płomienistym oddawając pomstę tym, którzy Boga nie znają, powinno być nie uznają, i tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa, którzy pomstą odniosą wieczne zatracenie od obliczności Pańskiej, od chwały mocy Jego, gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w świętych swoich i aby się dziwnym okazał we wszystkich wierzących, dlatego iż uwierzono kazaniu, świadectwu u was w on dzień. W ogniu płomienistym to znów jest pewien symbol, bo my wiemy, że kąkol jako taki ma być spalony w ogniu. Ale to ma być z nieba, to znaczy stanowisko duchowej kontroli. Z nieba. I to będzie ten ogień. Ogień, proszę Państwa, o którym i Malachiasz wspomina w czwartym rozdziale i pierwszym wierszu, bo to przychodzi dzień pająk jako piec, w którym wszyscy pyszni i wszyscy czyniący niezbożność będą jako ściernisko i popali je ten dzień przyszły, mówi Pan zastępów, także im nie zostawi korzenia ani gałąz. Jest to ogień. Ale proszę braterstwa, ten ogień to nie tylko ten początek, gdy będzie palony kąkol. On będzie trwał przez cały wiek, aż do... Bóg jest tak wszechpotężny, że On ma i ożywione, i nieożywione sługi do wykonywania swego wielkiego dzieła. Ogień płomienisty, jak tu pisze, jest to niszczący ucisk, który zniszczy wszelkie zło. Lecz w tym ucisku, który będzie trwał nie tylko od początku, który zdruzgocze niesprawiedliwe systemy, ale będzie palił cały wiek tysiąclecia, to sprawiedliwość i słuszność będą łaskawie wyróżnione. Bo on nie będzie palił wszystkiego, co dobre i razem ze złem, bo my wiemy, że Abraham targował się z Bogiem o Sodomę. Czy zniszczysz jednych ze względu na tego, że drudzy są, mają być zniszczeni? Nie, mówi. Nie zniszczę. On zniszczy tylko zło, a to, co dobre, to zachowa. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, a wierszu 30 jest, proszę braterstwa, też pewne określenie, gdzie mówi, wtedy się ukaże znamię Syna Człowieczego na niebie, a wtedy będą narzekać wszystkie pokolenia ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i z chwałą wielką. A więc ujrzą Go przed zaprowadzeniem Jego ziemskiego królestwa dla ludzi. Przed królestwem i przed zgromadzeniem. Z obłokami, pisze. Z obłokami.
A co te obłoki przyniosą? Te obłoki są symbolem wzmagającego się i dążącego do punktu krytycznego wielkiego ucisku. A co te obłoki przyniosą? W innym miejscu, jak w psalmie 18, jest powiedziane w taki sposób w wierszu 12 i 13. Uczynił sobie z ciemności ukrycie. Około siebie namiot swój z ciemnych wód i z gęstych obłoków. Od blasku przed nim rozeszły się obłoki, jako grad i jego grad i węgle ogniste. A więc z tych obłoków spadnie grad w postaci węgli ognistych. To znaczy, że to jest symbol, to są symbole nałożone na symbole. I to trzeba wszystko niestety umieć rozgryźć. A Pismo Święte sobie życzy, żebyśmy byli dobrze studiującymi Pismo, bo inaczej to tego nie jesteśmy w stanie rozgryźć. Węgle ogniste, to znaczy prawdy, które od Boga spadają w ten naród, to jest tak, jak tam w objawieniu świętego Jana, ten, który pisze, gdy widział tych aniołów przygotowanych z trąbami, to widział również najwyższego kapłana, który przyszedł do ołtarza i wziął z ołtarza tych węgli i rzucił na ziemię. A skutkiem było, że na tej ziemi powstało zamieszanie, krzyki i trzęsienie ziemi. Zobaczcie, co to znaczy? To znaczy, że od Boga wychodzą prawdy na ziemię, na społeczeństwa, a one mają przyprowadzić do czego? Do zadowolenia? Do zadowolenia nie. Mają doprowadzić do rewolucji, bo rewolucja jest przestawiona przez co? Trzęsienie ziemi. Dlatego też, jeżeli od której obecności spadają na ziemię we ogniste prawdy mobilizujące do rewolucji, to to jest pochodzenia pańskiego, a nie diabelskiego. Jeżeli będziemy mówić, że to jest diabelskiego, to my nie reprezentujemy w tym wypadku myśli Bożych. Po co te węgle ogniste i po co ten obłok? Aby powalić pychę ludzką. A potem rozejdą się chmury, aby objawić majestat Chrystusowi. Tak, świat będzie widział na razie obłoki, ale samego Jezusa na razie nie. Ludzie mogliby uniknąć tego wszystkiego, a Bóg ostrzegał przez prawdę. Ale przyjdzie czas, że wszystko musi się poddać, dobrowolnie czy z przymusu. I przez cały czas, tysiące lat, Chrystus będzie rządził aż do chwili rozwiązania szatana. Będzie jezioro ogniste, które będzie palić i niszczyć wszystko zło. Do Tesaloniczan, list apostoła Pawła, drugi rozdział od 1 do 9 wskazuje, proszę braterstwa, na sposób, w jaki apostoł Paweł naświetlił, w które przyjście. Prosimy was, bracia, co do przyjścia obecności Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia z Nim, abyście się nie zaraz dali zrażać z umysłu waszego, ani sobą trwożyć, lub przez ducha, lub przez mowę, lub przez list jakoby od nas pisany, jakoby nadchodził dzień Chrystusowy. No bo bracia rozumieli, że już wtedy. Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem, albo nie przyjdzie on dzień, ażby pierwej przyszło odstąpienie i był objawiony człowiekom grzechu, on syn zatracenia. Kto się sprzeciwia i wynosi nad to wszystko, co się zowie Bogiem, albo co ma boską cześć, tak iż on w Kościele Bożym jako Bóg usiądzie, udawając się za Boga. I zale nie pamiętacie, iż jeszcze z wami będąc otemem wam powiadał, a teraz wiecie, co przeszkadza, był objawiony czasu swego, albowiem się już sprawuje tajemnica nieprawości, tylko że ten, który teraz przeszkadza, przeszkadzać będzie, aż by był spośrodku odjęty. A wtedy objawiony będzie on niezbożnik, którego Pan zabije duchem ust swoich i zniesie objawieniem, epifanią przyjścia, czyli paruzji swojej, którego przyjście jest podług skutku szatańskiego ze wszelką mocą i znakami i cudami kłamliwymi. Niezbożnika jest wykreślone w starych manuskryptach, którego przyjście nie niezbożnika, tylko przyjście kogo? Pana. Pańskie obecności miały towarzyszyć szczególna działalność szatańska i cuda kłamliwe. Proszę baterstwa, to pokazuje, że we wtórej obecności wcale nie ma być tak, że jak Pan jest obecny, to diabła już nie ma. Diabeł nic nie działa. A ten tekst mówi, że właśnie we wtórej obecności to będzie szczególna działalność diabelska. Jak ktoś będzie tylko widział tą szczególną działalność diabelską, to wtedy powie, to Pana nie ma. Bo jakby Pan był, to by nie było tego, tego, tamtego. A tu może i Pan być, i diabeł szczególnie działający może być. Tylko Pan sobie nie życzy tak od razu wszystkiego zrobić. On stopniowo robi, że ten diabeł coraz ma mniej wody, tak jak taki szczupak, co mu się wodę ujmuje i on coraz kręgi takie coraz mniejsze, mniejsze, a w końcu stanie i nie będzie miał. Tak samo jest i z Panem. Pan go w sposób specjalny ubezwładnia. Dlatego też, proszę baterstwa, ten tekst wskazuje wybitnie, że jego powrót nie miał być widzialny. Tesalończycy z pierwszego listu wyciągnęli błędny wniosek, że Pan już przyszedł. Tak, źle zrozumieli pierwszy list. Tam są niektóre takie wypowiedzi, a apostoł mówi, jakoby list od nas pisany, jakoby już nadchodził dzień Chrystusowy, bo apostołowie i bracia spodziewali się już, prawda? Apostoł Paweł tłumaczy, że nie już. Oni mówili, że już jest. Gdyby rozumieli wszystko, co apostoł, co w tej sprawie było powiedziane literalnie, gdyby rozumieli, że Pan przyjdzie literalnie, to Paweł zbiłby ich pogląd w sposób bardzo prosty. Jakby on im udowadniał. Moi drodzy, martwi mnie, iż rychło zapomnieliście, iż Pan okaże się w ciele. Przecież, jeżeli byłoby w ciele, to by powiedział tak. Co wy mówicie, że już dzień obecny? Przecież powinniście pamiętać, że Pan przyjdzie w ciele, że będzie jaśniejący i go wszyscy zobaczą. Że będzie wielka trąba, dzisiaj jeszcze mówi, nic nie było. Że będzie obłok rozbijający świat na atomy. Mam prośbę, by powiedział tak. Pokażcie mi jego ciało, pokażcie mi ten obłok. Czy tak argumentował? Czy z tego, że te rzeczy nie istnieją, nie można poznać, że Pan jeszcze nie wrócił? Mógłby tak powiedzieć. To wy mówicie, że już jest obecny. Ale apostoł nie mógł użyć powyższych argumentów, bo sam mówił, który mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nie widział, żaden z ludzi ani widzieć może. Dlatego nie mógł tak argumentować. I apostoł nie zaapelował do ich wzroku, lecz wskazał im na co? Na znaki. A po znakach dopiero obecność niewidzialnej osoby można poznać, a nie po literalnym wzroku. Dlatego też od 3-9 wskazywał na rzeczy, które miały być przed którym przyjściem, objawienie się człowieka grzechu. Suma naszego rozważania. Błąd Tesaloniczan i metoda argumentacji apostoła Pawła dowodzi niewidzialnego przyjścia naszego Pana. To jest bezwzględnie i kategorycznie zdefiniowane. Ujrzy go wszelkie oko, przeczytaliśmy. No ale go oglądać oko nie może, to też jest symbol. Jak to rozumieć, ujrzy go wszelkie oko? Świat nie będzie go mój widzieć, jak powiedzieliśmy, że świat mnie już więcej nie ogląda. A więc dochodzimy do wniosku, że może być wzrok literalny i może być wzrok duchowy. I jeżeli się tego nie uwzględni, to tego nie zrozumiemy. A że istnieje wzrok duchowy, to jasne, cała masa tekstów jest. Ale tego, który na małą chwilę stał się mniejszym od aniołów Jezusa, widzimy chwałą się koronowanego, aby za wszystkich śmierci skorzystać. Jak, widzimy literalnie? Nie. Ale my go widzimy, ale wiarą widzimy. Nasz Zbawiciel również powiedział w Ewangelii Mateusza 23 a 39. Też powiedział do Żydów, też w charakterystyczny sposób, 23-39, albowiem powiadam wam, że mnie nie ujrzycie od tego czasu, aż rzeczecie błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim. Od tej chwili, gdy Jezus mówił, nie ujrzycie mnie, aż do czasu, gdy rzeczecie błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim. Ale czy od tej chwili nie widzieli go Żydzi? Przecież go widzieli. Sądzili, krzyżowali. Wobec tego Jezus nie powiedział prawdy? Powiedział prawdę. Tylko nie ujrzycie mnie w tym znaczeniu, że wiarą dopiero przyjdzie, że zobaczycie mnie, ale gdy przyjdzie po wiekach czas, we której obecności to mnie ujrzycie, ale to jest wzrok jaki? Wzrok wiary. Oni wtedy nie mogli widzieć Jezusa. Bo apostoł Paweł mówi, że oni, że na ich oczy zarzucone zostało bielmo, zaślepienie, i ono miało być zdjęte. Jak będzie zdjęte, to wtedy ujrzą. No a w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, 11 wierszu: tenże Jezus, który w górę wzięty jest, tak przyjdzie, jakoście go widzieli w górę idącego. Jak to rozgryźć? Tu jest powiedziane, jak wszedł, tak przyjdzie. Jak? Tak. Czy punktem porównania tych dwóch przeciwstawnych sobie powiedzeń jest widzenie, że będą go widzieć tak, jak poszedł, tak przyjdzie? Czy sposób pójścia i sposób przyjścia? Pamiętajmy, sposób, a nie niewidzenie literalne. On poszedł do góry potajemnie dla świata. Widzieli go tylko uczniowie. Spokojnie, nieostentacyjnie. Nie było trąby literalnej, nie było obłoku literalnego, nie było świata rozbijającego w atomy. Podchodził jeszcze, pisze, mając ręce wzniesione i błogosławił im, bo zostawiał te ukochane statku, aż sam szedł do nieba. Tak przyjdzie. Tak przyjdzie. Spokojnie. Nieznanie dla świata i błogosławiąc lud Boży. Idę, a wam zgotował miejsce, a za się przyjdę. Wy teraz smutek macie, ale gdy przyjdę, to będziecie się znowu weselić. A więc to będzie ten sam Jezus, jak aniołowie powiedzieli, ten sam Jezus, jak poszedł, tak przyjdzie. To jest ten sam. Ten sam Logos były. Ten człowiek, ten zmartwychwstały i ten kochający zawsze, lecz on już nie przyjdzie w ciele, bo on swoje ciało dał za życie świata. ale w innym miejscu pisze jako błyskawica. Użyte słowo jest astrabe. Jako błyskawica od wschodu aż na zachód. No, zwykłej błyskawicy, proszę braterstwa, żeby od wschodu aż na zachód całe niebo przerżnęła, to takiej błyskawicy nie było. Ale jeżeli weźmiemy światło, jak tu jest użyty wyraz astrape, i jedyne światło, które od wschodu na zachód przemierza niebo, to jest jakie? Światło słoneczne. A wzniedzie słońce sprawiedliwości. To będzie te wielkie astrape światłość. Stopniowe światło, objawiające się przez prawdy, które i Kościół otrzymuje, i świat też swoje kaleuzma prawdy otrzymuje. A dopiero później świat śpiący, zasłonięty, bo przecież w końcu to Jezus musi oświecić każdego człowieka przychodzącego na ten świat. Każdy człowiek musi poznać swego Zbawiciela. I ta paruzja, obecność miała być stopniowo objawiana. Miały być różne teorie. Oto w komorach. Spirytyści pokazują, oto Jezus, chodźcie do naszych komór, a my wam pokażemy. Oto na pustyni, rozumiem, cieleśnie, z ranami nawet, mówi, z ranami przyjdzie, zobaczą, jak go przebodli. Proszę braterstwa, to też są różne symbole. Nawet pisze, że staną nogi jego wądzień na Górze Oliwnej. Mówią, stanie na tej górze. Ale nogi to przedstawia co innego. Nogi Jehowy. Oparcie się, rozpoczęcie się Królestwa Bożego od ziemskiej fazy restytucji. Ale nasz Zbawiciel powiedział, gdy takie teorie będą, to mówi, nie wychodźcie. Nie udawajcie się do takich sposobów komentowania, bo jako astrape wychodzi od wschodu aż na zachód, tak będzie przyjście. A czy słońce to krzyczy? Czy słońce da się w komorze jakiejś zamknąć? Czy słońce to może być gdzieś na osobności? Ono oświeca całą ziemię i nie da się ująć w żadne ludzkie mierniki. Wyraz paruzja znaczy obecność. Ale obecność to wcale nie znaczy, że musi być widziany. Aniołowie są obecni, ale nie są widziani. Oni dzisiaj nawet mogą być, przysłuchiwać się, co my tutaj mówimy. I Jezus po zmartwychwstaniu był obecny 40 dni na ziemi i on między apostołami chodził i słyszał, jak oni sobie prawda? Słyszał, jak Tomasz mówił, ja nie wierzę wam wszystkim. Ale słysząc to, potem powiedział, ukazał się, mówi, no Tomaszu, włóż, dotknij. To znaczy, że był obecny, ale nie był widziany. Jezus mówił o dwóch żniwach. O pierwszym, które było wówczas i o tym drugim, które miało przyjść. Apostołowie się pytali, co za znak przyjścia Twego i dokonania świata. Jezus naświetlił dość szczegółowo te dwa żniwa, lecz kiedy drugie miało przyjść, to wówczas jeszcze nie wiedział. A o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Syn Człowieczy nie wie. I w 24 właśnie streścił cały wiek Ewangelii aż do żniwa i potem wskazał na ostrzeżenie, że będzie przyjście Jego jako za dni Noego. Jako za dni Noego przed potopem. Proszę braterstwa, i powiedział również, jako było za dni Lotowych. Za dni. A patrzmy, czy Noemu wierzyli? A on nie trzymał tego za pazuchą. A czy Lotowi wierzyli? Nawet bliska rodzina jej nie każda wierzyła. Bo on gdy powiedział zięciom swoim, to powiedział, wychodźcie, bo Pan zniszczy to miasto. To im się zdawało, że sobie żartuje. Proszę brać, nieświadomość Jak to te miasta, to wszystko, które tyle czasu żyjemy, to ma być zniszczone?
Boś uśmieli się i zostali na miejscu.
A ten uwierzył i poszedł.
Proszę braterstwa, tak będzie w on dzień, którego się Syn Człowieczy objawi. Apokalupte tai. Czyli jego obecność przed potopem, a objawienie się apokalipsa. Ale w czym? W potopie i w ogniu. Proszę braterstwa, Pan nasz miał przyjść również jako złodziej. Miał przyjść jako złodziej dla kogo? Dla tych, którzy nie mieli wiary, ale dla tych, którzy wierzyli, to nie miał przyjść jako złodziej. Bo oni mieli mieć lampy i oni mieli być ostrzeżeni tak jak Noe i Lot byli ostrzeżeni. My byliśmy ostrzeżeni przez nauki sługi wiernego, roztropnego, który w czasie dał nam pokarm na czas słuszny. Ale że te nauki nie miały być w końcu przyjęte przez wszystkich, którzy to świadectwo otrzymali, to Pismo Święte nam wyraźnie mówi przez słowa Piotra, że w ostateczne dni to będą naśmiewcy chodzący według swoich własnych pożądliwości, mówiący, gdzież jest ta obietnica przyjścia, wszystko jak było, tak jest. Nie widzimy tu nic. Tego wiedzieć nie chcą, że tak jak świat był zniszczony, tak i ten będzie zniszczony. Ale Noe wiedział, kiedy będzie zniszczony. Wiedział czy nie wiedział? Wiedział dzień, kiedy wejdzie do korabia i wiedział, że jak wejdzie do korabia, to wtedy już będzie koniec tych 7 dni zapowiedzianych i z miejsca przyjdzie potop. Dlatego też z jednej strony kataklizm, kataklizmos, potop, a z drugiej strony, jak Piotr określa, katastrofę. Zniszczenie Sodomy Piotr określa i w greckie słowo katastrofę. Katastrofa i kataklizm to nastrajają do takich łagodnych, czy tak powiemy, spodziewań, czy coś okropnego ma być. To są rzeczy okropne. Niebiosa przeminą, jak Piotr mówi, a ziemia i rzeczy, które są na niej, spalone będą. Ale jak spalone? Dla takich osób zdaje się, że powinien wystarczyć taki argument. Niech spojrzą w nocy na miliardy gwiazd błyszczących w przestrzeni, rozciągających się na miliony mil, to zauważą, że między gwiazdami niczego nie ma, co by można zwinąć, usunąć, ani też co by nadawało się na spalenie. A przecież właśnie na przestrzeni między gwiazdami ta przestrzeń nosi nazwę nieba w przeciwieństwie do ziemi. Czyż wtedy można spodziewać się dosłownego wypełnienia się zapowiedzi apostołów, że te pustkowia niezmierzone spalone będą? I te gwiazdy? Dlatego też spłonie wszystko, co ma zginąć, co złe. Mamy się odsunąć od tego świata, jak apostoł Piotr mówi, spodziewając się tego świata przyszłego, jakimiś mamy być, mamy się odsunąć z świata, bo on pochłonięty jest polityką i zdobywaniem radości i uciech tego świata, radości przez zbijanie pieniędzy, które protekcji dla tego przyszłego świata żadnej protekcji nie dadzą. Lecz apostoł mówi, że wy, bracia, widząc, że to nagłe zginienie się zbliża, nie jesteście w ciemności, aby was on dzień jako złodziej zachwycił. My mamy mieć tą pieczęć Boga żywego na czołach, bo tam w objawieniu świętego Jana jest powiedziane, że nie szkódźcie, aż popieczętujemy sługi Boga naszego na czołach ich. A co to jest pieczętowanie?
Jest to pieczętowanie czuć, czyli świadomość, o tak jak Noe miał świadomość. A Jezus powiedział, że ten Duch Święty, którego On ześle uczniom, to i przyszłe, i przeszłe, i teraźniejsze, i przyszłe rzeczy wam opowie. A więc jeżeli mówimy o przyszłych rzeczach, to jest objęte mieści się w ramach obietnicy Jezusa Chrystusa, który powiedział, wam dano wiedzieć tajemnicę Królestwa Bożego, ale onym nie dano. Proszę braterstwa, ten świat mocą słów Jezusa i tych wszystkich tekstów, on zbliża się ku swemu końcowi. Żniwo jest końcem wieku. Żniwo prowadzi do punktu ostatecznego. Chociaż jest żniwo, ale ten świat jeszcze co? Egzystuje. Noe opowiadał, ale stary świat jeszcze egzystował. A dokąd świat, stary świat egzystował? Aż do czasu, jak Noe wszedł do korabia i potop przyszedł. Dużo trzeba było? 40 dni już nie było starego świata. A ten świat odkąd się rozwija? Od czasu, jak Noe wyszedł z korabia. I znów mocą równoległości, dokąd będzie trwać? A do tego wielkiego ucisku. Do czasu, jak Kościół będzie zabrany, bo już ten wielki ucisk to będzie jedno wielkie zniszczenie. To będzie proces niszczenia. I ten stary świat możemy sobie mocą tych nowych spostrzeżeń, do których bracia mi dali możliwość wypowiadać się, będzie trwał. Potop skończył się 2472 roku przed Chrystusem. A Armagedon i zabranie Kościoła 1980. Jak to dodamy, to mamy długość okresu tak zwanego teraźniejszego złego świata, w którym zło mieszka. A wiecie, bracia, że gdy się po grecku wypowie na podstawie słów apostoła, po grecku, koniec teraźniejszego wieku złego, sunteleia enestotos aionos ponerou, to wartość liczbowa tych słów jest właśnie 4452. To jest ilość lat od potopu do 80 roku. Koniec teraźniejszego wieku złego. Ale ktoś by powiedział, to przypadek. To przypadek. Nie można na przypadku budować drugie wyliczenie. Nasz Zbawiciel jak nazwał teraźniejszy wiek zły? Ten świat. W przeciwieństwie do tego starego świata i tego przyszłego, to powiedział ten świat. Oto idzie książę tego świata, tego porządku rzeczy, a we mnie nic nie ma. Tou kosmou. Królestwo moje nie jest z tego świata. Tou kosmou. Bo gdyby królestwo moje było z tego świata, to by mnie słudzy moi bronili. A to najlepszy dowód, że królestwo moje nie jest. Proszę braterstwa, jeżeli się powie koniec tego świata, telos tou kosmou, to mamy liczbę 1981. Proszę braterstwa, a to co spotkało Sodomę? To, co ma być. Co świat ma mieć. Bo to powiedział Pan i to powiedział Piotr. To ma być zagłada, katastrofa. To ma być ta również trzecia biada. Bo tam anioł w objawieniu mówił, biada, biada, biada mieszkańcom ziemi dla
głosu trzech aniołów, którzy jeszcze trąbić mają.
To ma być biada jakaś.
Trzecia na pewno. Jeżeli się dodamy słowo biada i katastrofa, to mamy liczbę 1981. Proszę braterstwa, niech te rozważania, które czyniliśmy, a te końcowe, które ja nie czynię w imieniu zrzeszenia, tylko w imieniu swoich osobistych badań, do których bracia upoważnili mnie wypowiadać, posłużą nam do zrozumienia, że czas jest długi czy krótki.
Krótki.
Zakończę strofkami pieśni naszej 372. Więc módlcie się, aby wasze uciekanie nie było w zimie lub sabat, bo ucisk największy w tym czasie nastanie, w którym się zakończy stary świat. Czujcie, by was ogień nie zachwycił snadnie, i módlcie się, strzegąc serc swych. Dzień sądu jak sidło na cały świat spadnie. Czujcie, a ujdziecie tych plag złych. A tego braterstwu i sobie z całego serca życzę na tym kończę.